Kochani, to wielki przywilej móc znowu stać przed wami po przerwie. I chciałem się podzielić z wami... Oj, muszę trochę oddalić. Chciałem się z wami podzielić dzisiaj czymś świeżym i to będzie coś świeżego, ale z kolei nie wiem, czy będzie odkrywcze. Dla mnie to słowo, którym się będę dzielił jako to podstawowe, było odkrywcze. Czasami jest tak, że jak przygotowuję się do kazania, to modlę się i proszę, żeby Panie Boże, daj coś dla Kościoła, daj coś dla Kościoła. Niekoniecznie to, co mówisz do mnie, do mojego życia, coś nowego. A czasami jest tak, że Pan Bóg nie daje mi nic innego niż to, co mówi bezpośrednio do mnie, do mojego życia. I właśnie tym razem tak jest. Więc to, czym będę się dzielił dzisiaj, to jest, kochani, to, co Pan Bóg mówi bezpośrednio do mojego życia, co wierzę, On uważa za ważne w moim życiu. I mam nadzieję, że i dla was będzie to coś cennego, bo dla mnie to było pewnym zaskoczeniem. A będę mówił... Ach, może zacznę od włączenia. O, już jesteśmy, dobrze. Nadałem tytuł tej inspiracji, temu kazaniu, Cenna perspektywa. Perspektywa dlatego, że chcę mówić o tym, to trochę nawiązuje do tego, co Darek mówił, tak? Na przykład o modlitwie, że kilka razy modliłem się, nic się nie stało, ale pomodlę się jeszcze raz, ponieważ Boża perspektywa jest taka, Jego prawda jest taka, że mam się modlić, a ludzie mogą być zbawieni, tak? Perspektywa dlatego, że właśnie chodzi o sposób patrzenia, sposób postrzegania rzeczy. Cenna, dlatego że wynika ta perspektywa z naszej relacji z Chrystusem, która jest cenna. I za chwilę będę o tym mówił, ale zanim przejdę do Słowa Bożego, to chciałbym trochę wytłumaczyć, co mam na myśli, zanim zacznę czytać Słowo Boże. Chciałbym, żebyśmy czytając to, co będę czytał, słuchając tego, co będę czytał, jako oko rozumieli właśnie ten sposób postrzegania rzeczy. Sposób postrzegania rzeczywistości, nas samych, Pana Boga, tego, jak On na nas patrzy, tego, jak patrzymy na innych ludzi. Natomiast słowo, które jest użyte jako ciało, żebyśmy rozumieli, bo my potrzebujemy tego ciała, słuchajcie, do działania. Bez ciała nie możemy nic zrobić. Tak? No, każde działanie potrzebuje naszego ciała. Każda reakcja na cokolwiek, czego doświadczamy, wyrażamy ją w naszym ciele. Więc chciałbym, żebyśmy to ciało, słowo ciało rozumieli jako te działania, jako narzędzie naszych działań, reakcji i tak dalej. I przejdę do słowa, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 22 i 23 wersecie. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło twego światła, to ogarniać cię będzie naprawdę wielka ciemność. Z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Tak jak mówiłem, oko jako patrzenie, perspektywa, a ciało jako działanie. Z jakiej perspektywy tak naprawdę postrzegamy Boga? Z jakiej perspektywy postrzegamy świat otaczający nas? Słowo mówi, jeśli oczom twoim niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Więc jeśli postrzegamy Pana Boga, samych siebie, otaczających nas braci i siostry, z perspektywy prawdy Bożego Słowa, z perspektywy światła, którym jest Jezus Chrystus, to nasze całe funkcjonowanie, nasze działanie, czyli to ciało, będzie funkcjonowaniem w Bożym porządku i w Bożym świetle i nie jakby z uczynków, ale z łaski. Bo taka jest Boża perspektywa. Kolejny werset mówi, co jeśli tak nie jest, jeśli twoje oko słabnie, i tu chciałbym podkreślić, że to jest proces, bo jest napisane słabnie, czyli nie, że jest już złe, ale słabnie. Całe ciało i znowu proces pogrąża się w mroku. Jeśli ściemnieje źródło twojego światła, to ogarniać cię będzie naprawdę wielka ciemność. Tu mamy rezultat już ostateczny. I jeśli w naszym życiu oddalamy się od tego postrzegania kształtowanego przez Słowo Boże, przez Jezusa Chrystusa jako prawdę, to do naszego myślenia, do naszego postrzegania samych siebie, Pana Boga, ludzi wokół nas, przenika coraz więcej kłamstw. Diabeł nam je sprzedaje. Sprzedaje nam je przedstawiając jako prawdę i używa do tego ludzi wokół nas, używa do tego mediów na różne sposoby. Przychodzi mi taki przykład do głowy. A wielu chrześcijan, ja mam podobnie, ma poglądy bardzo konserwatywne. I teraz mówię trochę o polityce, nie chcę o polityce za dużo mówić, ale tylko chcę wspomnieć. Raczej konserwatywne poglądy. W związku z czym to się w jakiś sposób wiąże z podejściem do całej tej inicjatywy pod nazwą LGBTQ+. I uświadomiłem sobie, że to moje postrzeganie wynika z tego, w dużej mierze wynika z tego, jak zostałem uformowany, to znaczy, co to znaczy konserwatywne myślenie i jakie powinno być podejście osoby konserwatywnej do jakiegoś tam środowiska, takiego czy innego, tak? I tak rzadko to myślenie konfrontuje ze Słowem Bożym, które przesiąknięte jest Bożą miłością, bo jedną rzeczą jest uznawać jakieś zachowania za grzech, tak jak mówi Słowo Boże, ale jeśli spojrzę na swoje życie i to, co Pan Jezus zrobił ze mną, czy ja nie grzeszyłem? No grzeszyłem, tak? Któregoś dnia stanąłem przed Nim, dzięki Jego łasce, On spowodował, że nawróciłem się i On przebaczył mi ten grzech. I moje grzechy nie różnią się niczym według skali wobec innych, tak? Więc nie mam prawa teraz osądzać innych z takiego czy innego środowiska. Dlaczego mówię akurat o tym środowisku? Dlatego, że to jest bardzo popularne wśród chrześcijan, żeby akurat w jakiś sposób się odnosić. Nie chcę przez to podkreślić, że to są jakieś dobre zachowania, które tam występują. Chcę tylko powiedzieć o tym, że tak łatwo mi było przyjąć sposób myślenia jakiejś grupy społecznej, wcale nie wynikający z Biblii. Tylko z poglądu tego, że tak, a nie inaczej, tak powinno wyglądać myślenie konserwatywne, tak? Powiedzmy. I Chrystus za to mówi, że mam kochać bliźniego swojego, tak? I to, jak się głębiej nad tym zacznę zastanawiać, to, co mówi Chrystus i to, jaką postawę przyjmowałem czasami wobec niektórych ludzi, no to to nie idzie w parze. Dlatego mówię o pewnej perspektywie. Gdybym miał to takim prostym przykładem zobrazować, patrzę teraz na was i widzę, oczywiście to jest tylko przykład taki brata Iksińskiego z tej perspektywy, ale jakbym wszedł na krzesło, to miałbym pełniejszą perspektywę, zobaczyłbym, że brat już łysieje. Taka tylko uwaga, chodzi mi po prostu o zmianę perspektywy. Kiedy widzimy prawdziwie, widzimy dokładniej i lepiej, widzimy po prostu prawdę. To nie było o nikim. Ja nikogo nie oceniam. Chodzi mi tylko o właściwe postrzeganie i właściwą perspektywę, które możemy mieć tylko wtedy, kiedy napełniamy się Słowem Bożym. Wiecie, my nie zwracamy uwagi, jak dużo rzeczy ze społeczeństwa i z mediów przenika do naszego sposobu myślenia. I my to przynosimy też do Kościoła. Ale wracając do wersetu. Więc podaje nam się pewne rzeczy jako prawdę, chociaż wcale prawdą nie jest, nie są te rzeczy. A my potrafimy często to bezkrytycznie przyjmować jako prawdę i wierząc w kłamstwo, wierzymy, że wierzymy w prawdę. Przepraszam, że tak to brzmi skomplikowanie. I co mówi ten ostatni werset? Że całe ciało pogrąża się w mroku. Więc to, jak myślimy, to jaką perspektywę, jakie postrzeganie Boga, nas samych i ludzi przyjmujemy, to ma wpływ na nasze reakcje wobec tych ludzi. To ma wpływ na nasze zachowanie. Wiecie, jak ktoś mnie zna dłużej, na przykład jak moja żona, albo jak moja mama, albo przyjaciele, których naprawdę już długo znam, ponad kilka lat, tak? To ktoś na przykład po tym, jak ze mną podróżuje samochodem, już wie, w jakim ja miejscu swojej relacji z Bogiem w danym momencie jestem. Wie po moich komentarzach, jak jeżdżą inni kierowcy. Tak niestety jest. Czasami jakieś gesty się pojawiają, tak prawda, machnięcie ręką albo coś innego, albo jakiś, no jak on mógł. Wiecie, a kiedy naprawdę całym sercem przylgnę do Chrystusa, to mnie to w ogóle nie interesuje. Ale kiedy już człowiek się znajdzie w mroku, to w mroku naprawdę nic nie widać. Próbowaliście kiedyś? My teraz mamy, tak się trochę pochwalę, w tym nowym miejscu, gdzie mieszkamy, mamy zewnętrzne rolety, można sobie w dzień zrobić noc. I nic nie widać, naprawdę. Jak sobie wszystko pozamykam, to totalnie nie widzę mojej ręki przed sobą. Więc jeśli próbowaliście kiedyś w takim miejscu być i poruszać się, to naprawdę jest to niemożliwe tylko po omacku. I kiedy mamy taką perspektywę kłamstwa, w które wierzymy już całkowicie, to właśnie tak wyglądamy. Chodzimy po omacku i nie wiemy już, co jest prawdą, co jest fałszem. I trudno jest trafić we właściwe miejsce. Mało tego, w dalszym ciągu zdarza nam się wierzyć, że cały czas wierzymy w prawdę. Zobaczcie, w jakim miejscu możemy być. Do czego chcę o tym mówić, dlatego że chcę pokazać, do czego chce doprowadzić nas diabeł, jak czujni powinniśmy być. Bo jeżeli z łatwością będziemy taką perspektywę, takie postrzeganie, jaką diabeł chce nam sprzedać, przyjmować spoza Słowa Bożego, no to bardzo łatwo może nas oszukać po prostu. Jeszcze mam jedną bardzo ważną uwagę, sobie tu ją zapisałem, że jeżeli tak jest, to trochę to wygląda tak, że my idziemy za Bogiem, ale wiecie, jest to kłamstwo jakieś, w które wierzymy i to jest taki sznurek, na którym nas diabeł trzyma. I może tak wyglądać w naszym życiu, że idziemy za Bogiem, ale nie pójdziemy dalej niż na długość tego sznurka, na którym diabeł nas trzyma. Wiecie, idę, on strus za sznurek, a ja pyk na pupcie i siedzę, nie? A mówię, o, upadłem. Jak to się stało? Nie zauważyłem, żeby coś się zmieniło w moim życiu. A nagle leżę. Więc nie pozwólmy się diabłu na tym sznurku prowadzać i badajmy ten nasz sposób widzenia ze Słowem Bożym. Wracam do słowa cenna z tytułu kochania. Jak cenna jest dla nas nasza relacja z Chrystusem. Kiedy się nawracamy, wiecie, ja miałem takie doświadczenie, tak? Kiedy nawróciłem się, wierzę, że wszyscy tak naprawdę mamy. Kiedy się nawracamy, to jest tak, że wow, po prostu całe moje życie oddaję Ci, Panie. 100% po prostu nie wiem, co się będzie działo. Ja idę za Tobą, Panie. A potem przychodzi życie. Codzienne. Ja się akurat nawróciłem, kiedy nie miałem jeszcze rodziny, nie miałem dzieci i to wszystko było łatwiejsze w takim codziennym funkcjonowaniu niż dzisiaj jest dla mnie. Ale jak bardzo, czy to co ostatnio Filip mówił też, odpowiedzialności za słowa, tak w dużym skrócie, wiecie, oddaję Panie Tobie całe życie na 100%. Czy rzeczywiście te słowa mówimy odpowiedzialnie i czy rzeczywiście tak potem żyjemy. Mam taki fragment słowa przygotowany. Królestwo Niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go. Odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Dwa wersety kolejne mówią o kolejnym przykładzie, że królestwo przypomina kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł tę jedną niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Znamy te wersety bardzo dobrze. Ale jak patrzę na swoje życie, jak się nawróciłem, to tak było. Czy dzisiaj każdego dnia podejmuję takie decyzje odpowiedzialne, żeby tak dbać o moją relację z Bogiem? Ja sobie to pytanie zadaję, to Bóg do mnie mówi. Także jeżeli wykorzystacie, to cieszę się i mam nadzieję, że wszystkim nam to pomoże. Czy codziennie mam postawę takiego kupca, który jest w stanie wszystko to, co mam już w głowie, sprzedać, w cudzysłowie oczywiście, rano, kiedy wstaję z łóżka i żeby pozyskać obecność Chrystusa na ten dzień. Podziwiam, wiecie, powiem to, zastanawiałem się, co powiedzieć. Podziwiam pewnego człowieka, który tu z nami na sali siedzi, który prowadzi firmę, fundację i kościół. Wiecie, ja mam taki charakter, że jak wstaję rano, to od razu mam listę zadań tego, co muszę zrobić. I tak bardzo ciężko mi się jest uwolnić od tej listy zadań. Kiedy rano wstaję i chcę usiąść do Biblii, to nie mogę się skupić na tym, co czytam, bo w głowie cały czas mam listę, wiecie, checklistę, to do. Nie? Więc takich ludzi szczególnie podziwiam, którzy mają tyle zadań, a jednak pierwsze, co robią, to spotykają Chrystusa, potrafią to oddzielić. I jest to dla mnie wzorem i chciałbym tak robić. Także chcę zachęcić każdego z nas, żebyśmy sobie wypracowywali takie nawyki. O, ważną rzecz, którą zapomniałem powiedzieć. Ja w tej chwili W tej chwili 17 lat, za chwilę będzie 17 lat temu nawróciłem się. I myślałem sobie, jak się nawróciłem, że to na początku tak będzie, że ja muszę się tak mocno przykładać i samodyscyplinować, a potem to już tak z górki pójdzie, że to ten czas sam będzie jakby z siebie wynikał, już tak będę blisko Pana i w ogóle 50 metrów nad chodnikiem, że po prostu to będzie wszystko płynąć samo. Ale przekonuję się z każdym rokiem, że wcale nie jest łatwiej, że wciąż muszę siebie pilnować, żeby dbać o tą relację. Tak samo zresztą jak w relacji małżeńskiej. Jak ktoś jest w małżeństwie, to wie, że jak się o tą relację nie dba, o to, żeby tą relację podgrzewać z drugą osobą, no to tej relacji się wtedy nie buduje, mówiąc delikatnie. Fragmenty te, które ja tu przytoczałem, właśnie one pokazują tą postawę człowieka, który się dopiero nawrócił. Chciałem też dać taki przykład a propos tych skarbów w ziemi i tej perły. Właśnie jak dba o skarb człowiek, który ma w domu skarb. Albo król na przykład, który ma skarbiec, tak? No ma strażników, tak? Strażnicy strzegą go, muszą być czujni. No, inwestuje się w to, żeby chronić, tak? No my mamy inny skarb i inaczej trzeba o niego dbać, bo przede wszystkim przez poświęcanie czasu, ale czujność na pewno jest potrzebna. To mówię w kontekście tego postrzegania i tego, co przyjmujemy ze świata, jak łatwo jest. Jest inna przypowieść Pana Jezusa w Słowie, która trochę to obrazuje. Specjalnie nie zamieściłem tutaj całej, urywając dwa ostatnie wersety, bo ona mówi o końcu świata generalnie. O tym Pan Jezus zapowiada, co będzie na końcu świata. Natomiast czytając to, Pan Bóg pokazał mi, że mogę użyć tego fragmentu, żeby coś tu zobrazować. W Mateusza 13:24-28 opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. I czy nie jest tak, że my wszyscy chcemy na tej ziemi, na tej glebie naszego serca siać dobre ziarno? Czy jest ktoś, kto nie chce? Nie ma takiej osoby. Co jest tym dobrym ziarnem? No Słowo Boże. 25. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu i odszedł. I to jest właśnie kwestia tej czujności. Zobaczcie, kiedy ludzie spali, kiedy my sobie pozwalamy, nie mówię o fizycznym spaniu, ale o takim lekkim podejściu do tematu, tak? Kiedy nie jesteśmy czujni, to przychodzi nieprzyjaciel i coś tam zasiewa w ten sposób postrzegania. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. I tak jest z nami. Wzrastamy w Chrystusie, idziemy za Jezusem cały czas. I w miarę tego, jak wzrastamy, widzimy coraz więcej tego konkolu w naszym życiu. Nie coraz więcej, że on cały czas jest i się tak rozplemia, tylko w tym sensie, że wzrastamy, więc zauważamy rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. To mam na myśli. Więc widzimy, że idziemy za Chrystusem, wzrastamy w Chrystusie i nagle spostrzegamy, że wraz z tym naszym wzrostem obok nas wyrósł konkol. Ja jeszcze wcześniej nie widziałem. Skąd się to wzięło? Ale wiesz, jakbyś zapytał ludzi w kościele albo lepiej jeszcze w rodzinie najbliższej, to oni by ci powiedzieli, że to nie jest od dzisiaj. Dwudziesty siódmy werset. Przyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd więc sam się wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowalibyśmy, poszli i usunęli go? A więc Jezus wyraźnie mówi, że te rzeczy są sprawą diabła. Ale oczywiście diabeł nie przychodzi jako ten czerwony z rogami, nie wiem, jak z kreskówki, tak? Wiecie, no jakby przyszedł do ciebie diabeł i wiedziałbyś, że to jest diabeł, no to byś go kopnął za przeproszeniem gdzieś i byś powiedział, no nie chcę nic od ciebie wziąć, tak? Bo nie chcę nic od ciebie, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ja chcę mieć wszystko, co wspólne, chcę mieć wszystko wspólne z Jezusem. Ciebie nie chcę, ale on tak nie przychodzi. Jego kłamstwo nie przychodzi z rogami, ale przychodzi zakamuflowane, także wydaje nam się, że jest prawdą. Dlatego tak bardzo czujni musimy być i napełniać siebie Słowem Bożym, bo kiedy jesteś napełniony Słowem Bożym, kiedy ja jestem napełniony Słowem Bożym i słyszę takie kłamstwo zakamuflowane jako prawda, to zapala się czerwona lampka. Ty wiesz, że coś jest nie tak. Nawet jeśli nie wiesz, co jest nie tak jeszcze z tym, co słyszysz, to coś wiesz. I Duch Święty też tego używa. Duch Święty używa Słowa Bożego, żeby nas przekonywać o prawdzie. A diabeł, tak jak mówię, próbuje te rzeczy zasiać, kiedy nie jesteśmy czujni. Jednak jest nadzieja i łaska dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który za nas umarł i Duchowi Świętemu, który w nas pracuje. Wiecie, tam w tej przypowieści mowa jest o końcu świata i Jezus mówi, żeby nie wyrywać tego konkolu, że ma razem rosnąć i dopiero przy końcu świata będzie podzielone. Dlatego tych wersetów tu nie ma, bo my mamy inną możliwość. To znaczy mamy Ducha Świętego, który nam ten konkol pokazuje. O, jest! I prowadzi nas w tym, żeby to usuwać. On nas oczyszcza w swojej łasce, nie w jakimś biczowaniu się, ale po prostu w swój łaskawy sposób i miłosierny nam to pokazuje. Kiedy byliśmy na uwielbieniu, to Pan Bóg, wierzę, że Pan Bóg chciał, żebym dodał coś do tego teraz, tego kazania, to znaczy takie pytanie, które apostoł Paweł zadawał. Cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Nie ma nic takiego, kochani, co odłączyłoby nas od miłości Chrystusowej. Więc to, co dzisiaj mówię, nie chcę, żebyśmy traktowali jako takie przygnębiające, że nas coś tutaj przygniata i nie wiadomo, jak jesteśmy źli, ponieważ nie ma takiej rzeczy, która może cię odłączyć od miłości Chrystusa. Jego łaska jest na co dzień. On cię przeprowadzi, nawet jeżeli mnie przeprowadzi, jeżeli jest coś do zmiany. I w zasadzie mógłbym zakończyć, ale mam jeszcze jeden fragment. Dzisiaj trochę poczytamy, bo chciałbym, żeby ten fragment zachęcił nas do tego, żeby jeszcze bardziej, mnie on zachęca, żebym jeszcze bardziej przylgnął do Boga. Psalmista był w takiej trochę sytuacji. Przeczytajmy. Boże, Ty jesteś moim Bogiem, szukam Cię całym sobą. I wiecie, ja chcę modlić się tym psalmem. Boże, jeśli teraz nie szukam Ciebie całym sobą, to chcę, proszę, weź mi tam jakąś klepkę, przestaw, żebym całym sobą Ciebie szukał po prostu. Chcę, żebyś był moim priorytetem. Chcę, żeby Twoja obecność była w moim życiu była moim priorytetem. Bo bez Jego obecności to możemy się tylko bawić w chrześcijaństwo. Tylko Jego obecność zmienia coś. Tylko Jego obecność czyni chrześcijanina chrześcijaninem tak naprawdę. Tylko obecność Ducha Świętego jest tym, co różni nas od ludzi, którzy Boga nie znają. Którzy nie oddali Mu swojego życia. Bo naturę mamy tą samą starą i mamy nową, dzięki temu, że Chrystus nas zbawił. Okej, okay. Ty jesteś moim Bogiem, szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza, za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. Psalmista mówi o takim stanie, kiedy może nie jest za blisko Boga, nie? Ale Ciebie pragnie moja dusza. I następny werset mnie naprawdę rozwesela i powoduje, że jestem wdzięczny Bogu. Mówi, w takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Wiesz, Bóg w każdym stanie, w jakim bym nie był, On chce się nam objawić. I to jest niesamowite. On nie czeka, aż my coś zrobimy, nie wiem, jakąś gimnastykę, pobiczujemy się trochę może. O Panie, dzisiaj się zdenerwowałem, jak jechałem samochodem. O Panie, Panie. Byłbym bardzo obity prawdopodobnie, tak? Nie wiem, czy mógłbym tu stać. Czy byłbym w stanie. Ale w takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Chciałem widzieć Twoją moc i Twoją chwałę. Twa łaska, bo Twa łaska jest lepsza niż życie. Przypominam, łaska, czyli niezasłużona przychylność. Twa łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Cię wysławiały. To jest końcówka zdania, od której się zaczyna. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Moje usta będą Cię wysławiały. A więc nawet w takim stanie, kiedy nie jestem super blisko Boga, mogę przyjść, tam pisał o świątyni autor, ale możemy przyjść razem jako Kościół. Słuchajcie, doświadczamy zawsze Bożej obecności, jeśli tylko nasze serce jest otwarte i zwrócimy się ku Bogu i w takim stanie nawet słabym będziemy Go wielbić, to On się objawi, bo On chce się nam objawić. I ja chcę Go widzieć. Czy chcesz Go widzieć? Czy chcesz Go doświadczyć? Póki żyję, będę Cię tak błogosławił. W Twym imieniu wzniosę w górę dłonie. Nasycony tłustością ofiary, uwielbiam Cię radosnymi słowami. Nasycony obecnością Ducha Świętego. O, halleluja. Ktoś chciałby być nasycony Duchem Świętym? Są tacy chętni? O, Panie, wysłuchaj. O. Ilekroć wspominam Cię na posłaniu i myślę o Tobie podczas nocnych straży. Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą. Ile razy Bóg przychodził Ci z pomocą w Twoim życiu? Możesz Go uwielbić, możesz wspominać, jeśli nawet nie czujesz Jego obecności. Jest taka pieśń. Nawet kiedy nie czuję, Ty działasz. Nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Bardzo lubię ten fragment tej pieśni, bo on jest tak często realny. Nie, my nie czujemy, nie widzimy, ale On działa i przychodzi z pomocą. W cieniu Twych skrzydeł zaśpiewam pieśń radości. Przylgnąłem do Ciebie całą duszą. Twa prawica od dawna mnie podnosi. Od dawna mnie podnosi każdego dnia. Kochani, tym chcę zakończyć, ale chcę też zakończyć takim... czy możemy zagrać jakąś pieśń właśnie? Cieszę się. Chciałbym, żebyśmy, kochani, spędzili chwilę w osobistej modlitwie. Jeżeli ktoś by potrzebował modlitwy, to jest zespół modlitewny. Można podnieść rączkę, można wyjść do przodu i na pewno ktoś się o Ciebie pomodli, jeśli potrzebujesz. Amen.